Witam was serdecznie, bracia i siostry. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów o przybytku. Tak, mam takie trzy zdjęcia krótkie, tutaj zaraz się wyświetlą, żebyśmy mogli sobie zobrazować, jak to wyglądało. Poprzeglądamy sobie, ale chciałbym, żebyśmy się skupili na jego takim symbolicznym znaczeniu, tego przybytku, a w zasadzie są takie cztery aspekty Pana Jezusa, które one są tam obecne, w tym jest więcej oczywiście, ale ja powiem o czterech, ponieważ ten cały system tam, ten ofiarniczy, no on ma takie znaczenie symboliczne i było tak, że no jak Żydzi chodzili przez tą pustynię, no to Mojżesz nakazał im, no w zasadzie Bóg kazał Mojżeszowi, zbudujcie mi ten cały przybytek, gdzie właśnie miało miejsce składanie tych ofiar, te wszystkie obrzędy i cały ten system. I może przeczytam na początku z drugiej Księgi Mojżeszowej 21 rozdziału od 25. Druga Mojżeszowa 25:1-8. To jest moment, w którym w ogóle przyszło rozkaz od Boga, żeby coś takiego zbudować. No i przeczytam 9 wersetów. I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: powiedz synom izraelskim, aby zebrali dla mnie dar ofiarny. Od każdego człowieka, którego pobudzi serce jego, zbierzcie dla mnie dar ofiarny. A taki jest dar ofiarny, który od nich zbierzecie: złoto, srebro i miedź, fioletową purpurę, czerwoną purpurę i karmazyn dwakroć farbowany, bisior i kozią sierść, i skóry baranie czerwono farbowane, i skóry borsucze, i drzewo akacjowe, oliwę do świecznika, wonności do olejku, do namaszczenia i do wonnego kadzidła, kamienie onyksowe i drogie kamienie do oprawy na ramiennika i na pierśnika, i wystawił mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę, tak wykonacie. Więc tutaj pada pierwsze polecenie, żeby coś takiego zbudować, i mamy kilka rozdziałów o tym, jak to wszystko miało być wykonane, z czego. Ale sama idea tego, po co to w ogóle było, jest w wersecie 8, gdzie Bóg mówi: i wystawił mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. Izrael był ludem Bożym i miał Boga u siebie. I na taki znak tego, że Bóg jest z nimi, Bóg mówi: dobra, to zrobicie mi mieszkanie. I nawet jak oni potem szli obozem wokół tego, to byli rozłożeni naokoło i w środku właśnie ten dom Boży był, który, no właśnie to było mieszkanie jego wśród Izraelitów, że on jest tam. I rzeczywiście Bóg tam się objawiał w różny sposób, między innymi przez obłok, czy jak to jest napisane, że ukazywał się nad przebłagalnią tam na Arce Przymierza. I już tutaj mamy pierwszą taką symbolikę, że no gdzie to było zbudowane, że na pustyni. Czyli można powiedzieć, że jest pustynia wszędzie naokoło i jest dom Boży na środku, który jest, no, jest taki piękny. Jest wykonany z tych bardzo drogich, bardzo dobrych materiałów. Tutaj są wymienione złoto, srebra, miedź, purpura. I to już też jest jakiś obraz. I chciałbym skupić się na czterech rzeczach, które były obecne w tym przybytku. Ich jest tam znacznie więcej. I jak one odnoszą się właśnie do Pana Jezusa, czy do Jego ofiary. I te cztery rzeczy to będą drzwi, czy wejście do tego przybytku, baranek, kapłan i zasłona, które mówią. No więc zaczniemy od tych drzwi, które są tutaj dosyć istotne w tym przybytku całym. I one bardzo często się pojawiają w trzeciej księdze Mojżeszowej. Jakbyśmy otworzyli trzecią Mojżeszową, 25 rozdział, przepraszam, pierwszy rozdział, trzecia Mojżeszowa, na samym początku, pierwsze trzy wersety. I przywołał Pan Mojżesza i przemówił do niego z namiotu zgromadzenia tymi słowy: przemów do synów izraelskich i powiedz im, jeśli ktoś z was chce złożyć ofiarę Panu, to niech złoży ofiarę swoją z bydła rogatego lub strzody. Jeżeli ofiara jego ma być całopalna, z bydła rogatego, to niech złoży na nią samca bez skazy, niech przyprowadzi go do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby znaleźć upodobanie u Pana. I właśnie ten ostatni werset, to ostatnie zdanie, gdzie jest napisane, że niech będzie przyprowadzony do wejścia, czy do drzwi, do namiotu zgromadzenia, aby znaleźć upodobanie. I w tej księdze to wejście pojawia się kilkadziesiąt razy. Przy różnych ofiarach, przy różnych rzeczach, które były, Izraelici mieli polecenie, że koniecznie musicie stawić się przed wejściem do tego namiotu zgromadzenia. I tutaj jest nawet napisane, żeby ta twoja ofiara w ogóle znalazła upodobanie, to musisz przyjść w konkretne miejsce. Nie było tak, że w domu gdzieś sobie zrobisz albo w inny sposób. I mamy też taki przepis w 17 rozdziale tej księgi trzeciej Mojżeszowej. Przeczytam od 1 do 5 wersetu i potem 8-9. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz do Arona i jego synów i do wszystkich synów tak. Oto co nakazał Pan. Każdemu, kto z domu izraelskiego zażnie wołu albo owcę, albo kozę w obozie, albo poza obozem, a nie przyprowadzi ich do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby je złożyć w darze dla Pana, przed przybytkiem Pana poczytane, to zostanie za przelanie krwi. Bo przelał krew, człowiek ten będzie wytracony spośród ludu. I 8-9 werset. Powiesz też do nich. Ktokolwiek z domu izraelskiego albo z obcych przybyszów, którzy mieszkają pośród nich, będzie składał ofiarę całopalną albo inną, a nie przyprowadzi jej do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby ją ofiarować Panu, mąż ten będzie wytracony ze swego ludu. Także widzimy, że to było bardzo istotne miejsce, o którym jest powiedziane, że jeżeli ktokolwiek chciał mieć tam wejście do tego domu Bożego, no to musiał przyjść czy złożyć swoją ofiarę w jednym konkretnym miejscu. I jeśli by to zrobił inaczej, to miał być wytracony ze swojego ludu, więc takie dosyć mocno radykalne tutaj było to przykazanie. I oczywiście to się tyczy Pana Jezusa i ma to swoje symboliczne znaczenie, bo czytamy też w Ewangelii Jana 10:9, gdzie Pan Jezus coś mówi na temat właśnie drzwi czy wejścia. I przeczytam to z Ewangelia Jana 10:9. Ja jestem drzwiami. Jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. I w ogóle tutaj mam w 10 rozdziale, jeszcze dwa razy Pan to mówi, ja jestem drzwiami dla owiec. Więc w pewnym sensie Izraelici czy Żydzi mieli ten obraz przed sobą tego starotestamowego systemu, że owce wchodziły przez drzwi. Były te jedne drzwi, do których każdy Izraelita, który chciał mieć wejście do domu Bożego, przyprowadzić musiał właśnie to zwierzę do bramy. I Pan Jezus mówi, że ja jestem drzwiami tutaj i jest taki kontrast z tym, co było w tym Starym Testamencie. Jeśli ktoś przeze mnie wyjdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Ponieważ te owce w Starym Testamencie, kiedy już wchodziły przez te drzwi, no to oczywiście były składane w ofierze i były zabijane. Natomiast jest to nauka, słuchajcie, o tym, że jest tylko jedna droga do Boga. Tak jak w tym przybytku byśmy zobaczyli, jest tylko jedno wejście. Jeżeli ktokolwiek, jakkolwiek chciał mieć styczność z Bogiem, to musiał konkretnie przyjść do tych drzwi. Nie mógł inaczej, nie mógł, no tak jak było napisane, ktoś w inny sposób by próbował, po prostu miał być wytracony z ludu. W tym Ewangelii Jana, w pierwszym wersecie 10 rozdziału mówi, zaprawdę powiadam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób tam się daje, ten jest złodziejem i zbójcą. Czy Pan Jezus tutaj mówi, że ta jest jedna droga i ja jestem tymi drzwiami. Ja jestem właśnie tym wejściem, przez które się wchodzi do domu Bożego. I w tym przybytku, w Starym Testamencie było jedno wejście, i każdy, kto chciał mieć właśnie wejście do domu Bożego, musiał się właśnie udać tam. Podobnie tutaj Pan Jezus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, 6 wersecie mówi bardzo podobne słowa. Ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Więc widzimy, że Pan Jezus w Nowym Testamencie, On się przedstawia, mówi, to ja jestem drzwiami, przez które człowiek wchodzi do Ojca, tak? Do Ojca, do domu Bożego. I w starym systemie właśnie opowiadał o tej prawdzie, ten stary system ofiarniczy, gdzie właśnie bardzo często, kilkadziesiąt razy było to podkreślane, że słuchajcie, każdy Izraelita, który chce przyjść do domu Bożego, przychodzi konkretne miejsce przed drzwi, właśnie tam. I tymi drzwiami w pewien symboliczny sposób jest Pan Jezus, przez którego my wchodzimy, jak tutaj jest napisane. Więc to mamy taką pierwszą rzecz, która w tym systemie była, którym właśnie był Pan Jezus jako jedyna droga, jako właśnie do Boga. I następnie chciałbym powiedzieć o baranku. No i oczywiście mamy mnóstwo obrazów tego, jak właśnie baranek jest obrazem Pana Jezusa i Sławek już dzisiaj mówił, że w drugiej Mojżeszowej w 12 rozdziale mamy no pierwszy raz powiedziane, że o ofierze paschalnej, o święcie, no i właśnie napisane, że Izraelici mieli złożyć w ofierze baranka. Przeczytam może z 12 rozdziału drugiej Mojżeszowej dwa wersety. To jest ze Święta Paschy, Mojżeszowa 12:3-5. Jak jest problem, to nie odpalajcie tego i już. Okej. Okay. Miałem rysunek po prostu tego przybytku, ale żebyśmy sobie tak to zobrazowali, to może po prostu też opowiem krótko, jak to wyglądało. Oczywiście był taki namiot na placu. On się składał z trzech części. Był dziedziniec po prostu na placu. I na tym placu był namiot, który składał się z dwóch części. Było miejsce święte i było miejsce najświętsze. I potem jeszcze wrócimy do tego. Na razie przeczytam może tutaj właśnie o tym święcie Paschy. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela mówiąc, 9 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny i dla baranka dla domu. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób, według tego, ile każdy może zjeść. Należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny, może to być baranek lub koziołek. No i czytamy tutaj właśnie, między innymi się zaczęło to, że zwierzęta, które były przyprowadzane, no to były cielce albo baranki. I oczywiście cały system ten ofiarniczy polegał na tym, że przyprowadzano te zwierzęta i były przepisy takie do tych zwierząt, jak właśnie na przykład ten, który tutaj jest. Za każdym razem, kiedy jest mówione o ofierze za grzech, że ten baranek ma być bez skazy. I oczywiście jest też kilkadziesiąt razy to wymienione, bez skazy, bez skazy, bez skazy. Dzisiaj wiemy, dlaczego tak jest, ponieważ no, to była pewien symbol, pewna taka przepowiednia, że poprzez ofiarowanie baranka będzie odpuszczenie grzechów, czyli poprzez śmierć i ofiarę Pana Jezusa my będziemy mieli odpuszczenie grzechów. Dlatego też ten baranek musiał być bez skazy, jak jest napisane. I czytamy w Nowym Testamencie wielokrotnie o tym, że Pan Jezus jest tym barankiem. W Ewangelii Jana 1:36 Jan Chrzciciel mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Te baranki oczywiście wcześniej, jak list do Hebrajczyków były, one nie gładziły grzechów świata, które były składane w ofierze. To była tylko pewna przepowiednia i pewne taki, jak to list do Kolosan mówi, że cienie rzeczy przyszłych to były w tych rzeczach zapisane. Że poprzez krew baranka jest odpuszczenie grzechów. I pierwszy list Piotra też mówi, 1:19, że zostaliśmy kupieni drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, bez skazy. Chrystus właśnie był barankiem bez skazy, dlatego też te wszystkie baranki podobnie miały być bez skazy. Czytamy nawet w Księdze Malachiasza, że kiedy Izraelici przynosili właśnie te baranki i ofiary skażone, to Bóg powiedział do nich, że słuchajcie, jesteście przeklęci, bo przynosicie na ofiarę to, co jest właśnie kulawe, chrome i nawet tam Bóg mówi, spróbuj to takie coś podarować jakiemuś swojemu szefowi na przykład, czy tam królowi, to zobaczysz, jak cię potraktuje, a wy mnie przynosicie jakieś kulawe i chrome. Także były takie przepisy i oczywiście wiemy dzisiaj, co one znaczą, natomiast jest dużo ciekawych rzeczy, których czytamy o barankach w trzeciej Księdze Mojżeszowej. Jest bardzo dużo aspektów tyczących się Pana Jezusa. Na przykład jakbyśmy sobie otworzyli jeszcze raz pierwszą Księgę Mojżeszową, przepraszam, trzecią Księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział, to czytamy takie słowa. Szósty werset mówi, oj, to jest ofiara całopalna i mówi w szóstym wersecie, następnie zdejmie skórę ze zwierzęcia ofiary całopalnej i pokroi ją na części. Bardzo ciekawy fragment, że skóra miała być zdjęcia z baranka i pokrojona na części. Oczywiście odnosi się to do tego, co zrobili rzymscy żołnierze z Panem Jezusem. Zdarli z niego szatę i podzielili ją na części. I kiedy byście czytali tą trzecią Księgę Mojżeszową i różne ciekawe rzeczy, które działy się z tymi barankami, to było zapowiedzią tego, co Pan Jezus doświadczał podczas ukrzyżowania. Czytamy o tym, że baranki niektóre miały zostać wyniesione poza obóz. I w liście do Hebrajczyków w ostatnim rozdziale także czytamy o tym, że Chrystus został ukrzyżowany poza obozem, że został wyniesiony, że kość nie miała być złamana pewnych ofiar baranków w trzeciej Mojżeszowej. Dlaczego? Ponieważ no, kość Chrystusa miała nie być złamana. I czytamy o tym nawet w 19 rozdziale Ewangelii Jana, przeczytam to, 19:31. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby więc ciała nie pozostawały przez sabat na krzyżu, albowiem dzień tego sabatu jest uroczyści, Żydzi prosili Piłata, aby im połamano golenie i zdjęto je. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie pierwszemu i drugiemu, którzy z nim byli, a gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł, nie połamali goleni jego. Lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił jego bok i zaraz wyszła krew i woda. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. To bowiem stało się, aby się wypełniło pismo, kość jego nie będzie złamana. I to jest cytat z trzeciej Mojżeszowej, która odnosi się i z drugiej Mojżeszowej też, właśnie do baranka, gdzie było napisane o barankach. Kość właśnie mają nie być złamane. I wiele takich różnych przepisów. I bardzo ciekawe jest to, że kiedy czytamy trzecią Mojżeszową księgę i wydaje się ona taka nudna i tych różnych przepisów jest nie wiadomo ile i czasami człowiek się zastanawia, a po co tak, a dlaczego w lewo mieli powiedzmy się obrócić, a nie w prawo. I to zaczyna być całkiem ciekawe, kiedy człowiek zaczyna właśnie rozumieć. I Pan Jezus jako ten baranek, ten obraz w trzeciej Mojżeszowej właśnie widzimy te różne rzeczy, które się z nim dokonywały. Oczywiście to jest też wszystko fascynujące z tego punktu widzenia, że zobaczcie, że to jest sprzed tysięcy lat jakieś stare proroctwa, które się wypełniały w życiu Pana Jezusa, co też świadczy o natchnieniu Słowa Bożego, bo ci Żydzi, którzy tak naprawdę wykonywali te obrzędy przez wieki, przecież oni przecież dokładnie nie rozumieli tego wszystkiego, co oni robią. Po co oni te baranki? Wiedzieli, że no na odpuszczenie grzechów. Ale jakby obrazu tych pełnych rzeczy to dopiero przyszło z Panem Jezusem. Więc tak naprawdę wykonywali te wszystkie rzeczy, nie mając świadomości tego, co robią i co to wszystko znaczy. My dzisiaj wiemy, co to wszystko znaczy. Znaczy, na ile wiemy, na ile nasze poznanie pozwala, ale część z tego wiemy. To też świadczy właśnie o jakimś natchnieniu i ponadnaturalności tego całego systemu, że to wszystko tam już zostało jakby opowiedziane. O tym, że zbawienie, uratowanie przed śmiercią będzie przez krew baranka, o tym, że trzeba jego krew przelać, o ofierze i te wszystkie rzeczy właśnie mamy tam pozapisywane. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest funkcja kapłana, która też w pewien sensie odzwierciedla no, Chrystusa właśnie w tym systemie ofiarniczym całym. No i podobnie jak do baranka były różne takie wyśrubowane kryteria odnośnie tego, jaki ten kapłan ma być, żeby on się nadawał na kapłana. Tak samo jak baranek miał być bez skazy, to bez skazy miał być i kapłan. Musiał być też odpowiednio urodzony, nie mógł być byle kto, tylko musiał być tam ze szlachetnego rodu, no, od Arona Bóg wyznaczył. W trzeciej Mojżeszowej 21 rozdziale czytamy trochę takich wytycznych odnośnie tego kapłaństwa. Przeczytam kilka. Od 17 do 21 wersetu. 21 rozdział, 3 Mojżeszowa. Przemów do Arona tymi słowy. Nikt ułomny z twojego potomstwa w ich przyszłych pokoleniach nie będzie przystępował, aby składać w ofierze pokarm swojemu Bogu. Żaden mężczyzna, który ma jakąś wadę, nie będzie przystępował, a więc ani ślepy, ani chromy, ani ze zniekształconą twarzą, ani z przedługimi kończynami, ani mężczyzna, który ma złamaną nogę, ani złamaną rękę, ani garbaty, ani karłowaty, ani z bielmem na oku, ani chory na świerzb, ani parszywy, ani z uszkodzonymi jądrami, żaden z potomków Arona, kapłana, który ma jakąś wadę, niech nie przystąpi, aby składać ofiary ogniowe Panu. Jest ułomny, nie będzie więc przystępował, aby składać w ofierze pokarm swojemu Bogu. Bardzo ciekawe, no ciekawe. Mamy takie wytyczne i myślę, że to jest też ciekawe o tyle, że zaczął, że Bóg nie tłumaczył, dlaczego tak jest. I ktoś mógłby sobie pomyśleć, a Bóg ma chyba coś do ludzi ułomnych, którzy mają problem, ponieważ, no nie wiem, nie chciał, żeby tutaj na kapłana ktoś ułomny był. Natomiast oczywiście kapłan jest też obrazem Chrystusa i ze względu na to musi go, no jego charakterystyka musi odpowiadać, tak jak zwierzę też musiał odpowiadać charakterystyce Chrystusa, choćby przez charakter, tak? Baranki i cielce to są takie pokorne zwierzęta. Nawet się mówi, że pokorne jak ciele. Myślę, że Bóg tak specjalnie wybrał, że to te cielaczki składano, ponieważ jakoś odzwierciedla. I tutaj tak samo. Musiał być konkretnie z rodu Arona, musiał być bez żadnych wad na ciele. Ponadto wcześniej, nie czytałem tego, ale wyjątkowa świętość też tych ludzi powinna być, że nie mieli pewnych rzeczy robić. Także są te wyśrubowane rzeczy i kryteria, które człowiek musiał spełnić w III Mojżeszowej, aby być kapłanem. I kto to był ten kapłan, jak już nim był? No, w zasadzie on spełniał takie funkcje, jak Chrystus dla nas spełnia, bo oni byli raz, że nauczycielami, uczyli lud zakonu, rozsądzali sprawy różne, leczyli lud, ktoś tam przychodził z trądem, mamy całą gamę tam przepisów, że kapłan przychodził, oglądał, mówił, ty musisz w odosobnienie na tyle i tyle dni, albo jaka tam sytuacja była. I był też takim pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Ponieważ no, było tak w tym systemie, że nie było tak, że jakiś Izraelita przychodził sobie bezpośrednio do Boga i wchodził tam do świątyni i sobie składał ofiarę. No nie. Musiał przyjść do kapłana i to wszystko musiał robić za niego kapłan. I oczywiście ciekawe też, że dzisiaj ten system dalej funkcjonuje w wielu religiach i obcych religiach, ale i w katolicyzmie i w prawosławiu też jest ten podział na takich świeckich i kapłanów, dokładnie jak to było w Starym Przymierzu, natomiast no, ewidentnie list do Hebrajczyków już mówi, że ten stary system już przeminął, że naszym kapłanem jest Chrystus. Tamto to był taki symbol właśnie i właśnie te cienie rzeczy przyszłych wskazywało na tą funkcję kapłana, którym jest Chrystus, skoro on już jest kapłanem, już nie ma żadnego podziału na świeckich, nieświeckich, tak zwanych, tylko no, jest jeden arcykapłan nasz. I wśród kapłanów najważniejszy był taki jeden arcykapłan, który no, był przełożonym. Mniej więcej miał tą samą funkcję co kapłani, natomiast miał kilka przywilejów, które tylko on mógł robić. I najważniejszym z tego wszystkiego było to, że dokonywał przebłagania właśnie w jednym z świąt izraelskich, to był Dzień Przebłagana. To ono jest opisane w 16 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej. To była taka bardzo no, ważna i symboliczna, no, nazwijmy to święto, czy rytuał. Polegało mniej więcej to na tym, że ten arcykapłan, że był ogłoszony post tego dnia. Mieli się wszyscy Izraelici trapić. Był przybytek. Wszyscy mieli stać przed drzwiami znowu, przed tym przybytkiem i mieli się trapić. Tak? Było z przykazania po prostu. Masz trapić swoją duszę tego dnia. I Izraelici ogłaszali wtedy post i zmartwienie było. I tego dnia do przybytku nie mógł wejść nikt w ogóle poza właśnie tym jednym arcykapłanem. I jedyny arcykapłan dokonywał przebłagania za cały lud, za wszystkich. Tak? Oni dlatego mieli się trapić na zewnątrz, jako że to są grzesznymi, są niegodni, żeby wejść tam do miejsca najświętszego, do tego najczulszego, takiego najbardziej świętego miejsca w tym całym przybytku, tam gdzie była obecność Boża. Jeden jedyny arcykapłan mógł tam w ogóle wejść i to miało miejsce. Brał krew jakiegoś tam kozła czy barana i dokonywał przebłagania za tych wszystkich ludzi, którzy nie mogli tam wejść. On jedyny mógł tam wejść. Więc to była no, szczególna jego funkcja. Miał też szczególne ubranie takie charakterystyczne. Efod miał diadem, na którym było napisane poświęcony Jahwe albo święty Jahwe wręcz. Dwa słowa tam były napisane. Miał też naramienniki. Miałem tutaj zdjęcie takie tego arcykapłana, ale trudno. Miał naramienniki po dwóch stronach, gdzie miał pokolenia po sześć pokoleń Izraelitów wypisane imiona ludu wtedy izraelskiego. Miał też napierśnik, na którym też były wypisane imiona. Miał zatem napierśnikiem wyrocznie, że po prostu ogłaszał wolę Bożą, bo kiedyś jak chciałeś się coś dowiedzieć, jaka jest wola Boża, to musiałeś przyjść często do arcykapłana i o takie duże rzeczy. Na przykład królowie pytali się, idziemy, przynieś mi efod, czy mamy iść na wojnę, czy nie mamy, czy mamy bić się z tymi, czy nie. I wtedy on udzielał odpowiedzi. I zobaczcie, że on tak ubrany w taki symboliczny sposób, tam nawet są sformułowania takie, kiedy Bóg kazał właśnie wykonywać te szaty dla tych kapłanów, mówi, że będziesz nosił na serca imiona tam synów izraelskich, albo będziesz nosił na ramionach imiona synów izraelskich. W ten sposób właśnie, że te kamienie szlachetne były na jego sercu i na jego ramionach. Więc zobaczcie, że jest to taka symbolika właśnie tego wejścia do miejsca najświętszego, o którym list do Hebrajczyków też potem mówi, że to jest niebo w zasadzie, tak? To jest obecność Boża, to był tylko symbol. Więc wchodzi tam ten arcykapłan, gdzie nikt nie może wejść, tak? Bo oni są grzesznikami, wszyscy trapią się na zewnątrz, a on niesie tak jakby ten lud Boży na swoich ramionach, na swoich sercach do tego miejsca najświętszego i składa za nich swoją ofiarę z krwią. I znowu mamy ten starotestamentowy, piękny obraz właśnie taki zbawienia, że to już tam zostało opowiedziane, że poprzez arcykapłana jest wejście do miejsca najświętszego, tam gdzie Bóg przebywa, tam gdzie jest zbyt święte, żeby człowiek mógł wejść. Przepisy tam w ogóle nawet pod groźbą śmierci było. Jeżeli ktoś tam wejdzie, to po prostu umrze. Nie można nawet spojrzeć. To jest tak święte miejsce. Tradycja tutaj mówi, że podczas tego święta, to już w Biblii nie jest napisane, podobno tak robili, że przywiązywali linę do nogi arcykapłanowi, bo jakby padł trupem w miejscu najświętszym, przecież nikt nie mógł wejść go zabrać stamtąd, więc musieli go wyciągnąć za tą linę chociaż z tego przybytku. Tak podobno robili. W każdym razie to było bardzo takie doniosłe i święte miejsce i takie wyjątkowe święto, gdzie dokonywało się przebłaganie za grzechy wszystkich, za grzechy całego ludu i coś oczywiście, czego dokonał Pan Jezus. No i możemy przeczytać o tym w liście do Hebrajczyków. 10 rozdział listu do Hebrajczyków. Dziesiąty rozdział od 19 wiersza. Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Zobaczcie, że to są wszystko te starotestamentowe właśnie z obrzędu symbole. Mamy wejść przez krew do świątyni, tak? Zasłonę, że mamy kapłana wielkiego. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem i w pełni wiary oczyszczeni w sercu od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Ale ten fragment właśnie mówi, że mamy wstęp do świątyni obrazowo, ale oczywiście tu chodzi o dom Boży, który jest niebo. Mamy wstęp przez krew Jezusa. Tak? Tak jak ten arcykapłan wchodził z krwią, tam właśnie baranka, bo znowu baranek to też symbol Chrystusa, tylko jakby inny aspekt, poprzez tą krew baranka może właśnie wejść do tej świątyni. 9:24 mówi Hebrajczyków. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Tak jak tamten kapłan wchodził do tej świątyni, tam zbudowanej, tak jak tu jest napisane, rękami ludzkimi, to ten wszedł do nieba. Więc to jest właśnie taki symbol w Starym Testamencie tej takiej podróży, tego arcykapłana, który się wstawia i wchodzi do nieba, do tego miejsca najświętszego i widzimy, że właśnie dokładnie to uczynił dla nas Pan Jezus, że jako ten arcykapłan wszedł ze swoją krwią i on jest w pewnym sensie właśnie taką ofiarą. I mamy też w 4 rozdziale, 14 wersecie wprost powiedziane, że naszym arcykapłanem jest Pan Jezus. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Tak? Więc te starotestamentowe właśnie obrzędy miały, no tak jak widzimy tutaj, pewną taką symbolikę tego przebaczenia grzechów, arcykapłaństwa Pana Jezusa. I czytamy też w liście do Tymoteusza, że jeden jest pośrednik między Bogiem a człowiekiem i że jest to Jezus Chrystus. I właśnie jak tą funkcję tego pośrednika kiedyś jako kapłan, właśnie kapłani byli, którzy wszystkie te sprawy załatwiali, które odnosiły się do Boga, tak właśnie teraz jest Pan Jezus jedynym naszym pośrednikiem. I no to tyle myślę, że co o kapłaństwie chciałbym powiedzieć. I jeszcze jedna rzecz, to którą tutaj mamy już, czytałem w 10 rozdziale, to jest zasłona, jest napisane, że był taki element. Zasłona, ona właśnie to była oddzielenie miejsca najświętszego od świętego w tym całym przybytku, w tym namiocie, gdzie były dwie części. No i w tym najświętszym miejscu była właśnie Arka Przymierza i 10 tablic z przykazaniami. I to było w ogóle najświętsze miejsce, tak jak mówiliśmy, że nie można było tam wejść i jakby zagrodę do tego miejsca właśnie robiła ta zasłona, która wisiała i jakby no, pokazywała, że nie ma wstępu tam po prostu, nie? Póki co. I czytamy w tym Hebrajczyków 10, rozdziale 10, wersecie 20, o tej zasłonie, że drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas Chrystus, w sensie przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Czyli mówi nam to, że to chodzi o ciało Chrystusa, o tą zasłonę. I czytamy w trzech Ewangeliach historię o tym właśnie, jak Pan Jezus umierał, co się stało z tą zasłoną. To ja przeczytam z Ewangelii Mateusza 27 rozdziału, 51 werset. A Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu i ziemia się zatrzęsła i skały popękały. Czyli widzimy, że zasłona świątyni w tym momencie, kiedy Pan Jezus umarł, rozdarła się od góry do dołu. I oczywiście symbolicznie to znaczy, że no te wejście do tego miejsca najświętszego zostało otworem. Że ta zasłona, która była tutaj barierą do wejścia do miejsca najświętszego, została rozdarta. Została rozdarta kiedy? Kiedy ciało Chrystusa zostało oddane na ukrzyżowanie, kiedy umarł. Jednocześnie widzimy, zasłona się rozdarła i rozdarła się od góry do dołu. Myślę, że to też jest pewna symbolika tego, że to, ta bariera została rozdarta przez Boga, tak? Że z góry. Że on jakby rozdzielił i to takie miejsce, gdzie nikt nie mógł się dostać, że było zbyt święte dla tych wszystkich grzeszników tam w tym systemie, kiedy stali na zewnątrz, nagle zostało otwarte. Można było zajrzeć, można było wejść. I czytamy właśnie, że jego śmierć, że ciało, które oddał Pan Jezus na ofiarę, oznacza właśnie ta zasłona. Więc tak podsumowując już w sumie, to właśnie chciałbym powiedzieć o takich o tym systemie całym ofiarniczym, o czterech takich rzeczach. I dla mnie to jest, powiem szczerze, fascynujące, kiedy człowiek zaczyna tak rozumieć, że już tysiące lat wcześniej tak naprawdę Bóg zapowiedział historię zbawienia. Mało tego, że historię zbawienia, to i naszą naukę chrześcijańską, tak? W pewnym sensie. Bo to, czego uczymy się dzisiaj jako chrześcijanie, że jest tylko jedna droga do Boga, tak? Że możesz tylko w jeden sposób przyjść, że możesz przyjść przez Jezusa Chrystusa, tak? Do Boga. Pan Jezus sam powiedział, nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Że to już w pewnym sensie w Starym Przymierzu było tam zainicjowane, że jest tylko jedno wejście. Jak chcesz, żeby z upodobaniem ofiara była, no to masz się przyprowadzić właśnie w to miejsce. A Pan Jezus mówi, to ja jestem drzwiami dla owiec, przeze mnie tylko możecie wejść, nie? Mówi o tym właśnie baranku, to jest znowu inny aspekt Pana Jezusa. Drzwi to było jako jedyna droga do Boga, baranek możemy powiedzieć, że to jest ofiara za grzech, że Pan Jezus jest ofiarą naszą za grzech, który gładzi grzechy świata i czytaliśmy te różne symbole. Także i to jest przepowiedziane, ten system zbawienia, w jaki sposób Bóg dokonuje odpuszczenia z grzechu. No bo list do Hebrajczyków nawet to mówi, jakby się tak zastanawiać, dlaczego by jakiś wół, zabicie go, miało gładzić grzechy, tak? Że on mówi, że te zwierzęta wcale nie gładziły grzechów, tak naprawdę, tylko to był symbol. Więc mamy baranka jako ofiarę za grzech, mamy kapłana jako takiego pośrednika między Bogiem a człowiekiem i mamy tego, który właśnie załatwia naszą sprawę przed Bogiem. Nie możemy sobie przyjść sami do Boga bez Chrystusa. Potrzebujemy właśnie wstawiennictwa, właśnie tego arcykapłana, który za nas się wstawia. No i jego ukrzyżowanie i jego ciało i życie, które oddał swoje właśnie za nas, spowodowało to, że ta droga do tego miejsca najświętszego, czyli do nieba, została otwarta, że ta zasłona i przegroda, która dzieliła właśnie człowieka od Boga, została rozdarta i teraz każdy może wejść. Więc takie cztery rzeczy krótko chciałbym właśnie powiedzieć. Myślę, że to są, dla mnie to były takie kiedyś bardzo budujące fragmenty i nauczanie, kiedy ja dopiero się nawróciłem, powiem szczerze, ponieważ bardzo mocno to umocniło moją wiarę w to, że Słowo Boże jest natchnione rzeczywiście, nie? Bo ja sobie myślę, hej, czyż ci Żydzi przez tyle tysięcy, tam setek lat to wszystko odprawiali, nie mając pojęcia, oni tego nie wymyślili, nie? Że ten system właśnie z tymi kapłanami, że to wszystko się tak ładnie układa w całość. Więc mam nadzieję, że bracia i siostry będziecie tym jakoś dzisiaj zbudowani. Amen.